witam Państwa. To są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Rafał Żyński, a dziś ze mną nagrywa...
Po raz 200 Michał Masłowski.
Tadam!
Tadam. O Jezu, to się nagra wszystko i tak dalej. Tak, po raz 200. No. Witam Cię, Rafale, serdecznie. Co tam dobrego?
No, słyszałem, że dzisiaj mamy ogromny, okrągły jubileusz.
Tak, 200 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja właśnie już to tak skroluję archiwa różne i próbuję zobaczyć, kiedy to się wszystko zaczęło, jak to się zaczęło i w ogóle jaka jest ta historia tego podcastu i widzę, że są jakieś daty po prostu jakieś nieprawdopodobne.
Właśnie o to chciałem Cię zapytać, jakie są Twoje takie złote myśli, złote takie cytaty z tych 200 odcinków?
Wiesz co, to jest tak, generalnie ktoś chce sobie posłuchać amatorki roku, jak nie nagrywać podcastów, to niech sobie przewinie na te pierwsze podcasty. One są wszystkie w iTunes do dzisiaj i może sobie posłuchać. Pamiętam, pomysł na nagrywanie tego wziął się stąd, żeby mamy, zresztą cały czas mamy u nas w SI bardzo sprawny, bardzo prężny dział prawny, który, jak wiesz, Rafale, jeździ po walnych.
Bardzo dobrze.
Jeździ po walnych, tam te spółki musztruje, przywołuje do porządku, my tam dbamy o interes inwestorów indywidualnych, zresztą to się dzieje do dzisiaj, tak? To lata mijają, a ten mechanizm dalej jest sprawnie funkcjonujący, ale chodzi o to, że te zagadnienia, gdzie my interweniujemy, czasami są bardzo skomplikowane. To wiesz, jak nie jesteś, wiesz, wysokiej klasy prawnikiem z Warszawy, z wieżowca ze szkła i żelaza, to często jak jesteś zwykłym inwestorem indywidualnym, to jest ciężko to zrozumieć, a udaje się czasami zrozumieć w momencie, jak już właśnie straciłeś dużo pieniędzy. I my wymyśliliśmy ten podcast tak, żeby tłumaczyć te sprawy właśnie z interwencji naszych prawnych takim w miarę ludzkim językiem. Ja zaczynałem nagrywać w 2009 roku, widzę, że pierwszy odcinek ukazał się 26 stycznia razem z Pawłem Wielgusem i nazywa się odcinek Co z tym fonem? Zabij mnie, nie pamiętam o co chodziło, zakładam, żeby jakieś tam, umówmy się delikatnie, że szły jakieś nieprawidłowości, jeżeli chodzi o fon. Kolejny odcinek, pamiętam, że walne w Sylwestra, tak się nazywa, że i chodziło o to, że była spółka Masters, która nie wiem, czy czasem nie zmieniła później nazwy na Wikana, która organizowała walne w Sylwestra z różnych przyczyn. Mam wrażenie po to, żeby jak najmniej inwestorów dotarło, a my i tak dotarliśmy na to walne. Korzystając z tego, że jesteśmy stowarzyszeniem i mamy członków w całej Polsce, to znaleźliśmy naszych członków, którzy gdzieś tam daleko w Lublinie są i byli chętni w Sylwestra jeszcze przed zabawą sylwestrową pojechać na to walne. Teraz pamiętam, że to już pierwsze dwa odcinki, prawda? Później jakiś kolejny odcinek o spółce Duda, bo to przecież rok 2009, czyli eksplozja afery toksycznych opcji. Jak to się działo, że rozkładaliśmy na części pierwsze, tłumaczyliśmy słuchaczom, o co chodzi tak naprawdę, co te spółki giełdowe zrobiły, że się tam na wielomilionowe straty naraziły. Pamiętam, że jest taki odcinek, w którym jak już mieliśmy gości takich zewnętrznych, czyli na przykład mam ten odcinek 20, połajanka inwestorów. To jak Leszek Koziorowski z kancelarii Gesell był, to chyba podczas Wall Streetu któregoś nagrywałem, bo tu widzę data 15 czerwca jest. Leszek Koziorowski, już nagrywaliśmy ogólnie o aktywności inwestorów indywidualnych, które znany Leszek, tak, mecenas Leszek Koziorowski z tego, że reprezentuje duże podmioty w różnego rodzaju sporach giełdowych, tak, specjalista od rynku kapitałowego. To tu dużo mówi, no zrypał wszystkich inwestorów za ich niską aktywność, że oni się nie pojawiają na walnych, że nie walczą o swoje prawa i tak dalej. To mi umknęło w głowie. Pamiętam kilka fajnych odcinków z Grzegorzem Zalewskim albo z Tomkiem Zaleśkiewiczem, od naszych stałych tutaj wykładowców Wall Streetowych, gdzie o psychologii inwestowania. Dużo mam nagrań z jakimiś prezesami spółek giełdowych, którzy opowiadają o swoich spółkach. Bardzo fajne nagranie, też nie pamiętam numeru, to też z Tomkiem Basińskim, z wiceprezesem Eurotela, gdzie opowiadał, no tak, co ten Eurotel robi, tak? Jak mam prezesa spółki giełdowej i zadaję jako taki klasyczny, no można powiedzieć, zielony inwestor, a czym się Państwo zajmujecie? I tak w sposób prosty staram się tą spółkę odczarowywać. To jest coś, co Ty robisz, tak, sobie z Adrianem i Pawłem w raportach Ciekawa Spółka. ale to wy robicie jednak piętro wyżej, sophisticated, tak? Ja w podcaście takich prezesów przepytuję, tak w miarę staram się to ludzkim językiem tłumaczyć, albo na przykład, o, miałem bardzo, ja dobrze wspominam, tak? Wywiad z Piotrem Nowialisem, byłym wiceprezesem CCC, którym też tak, no, z jednej strony każdy wie, czym jest CCC, tak? To spółka, która produkuje i sprzedaje buty, a jak tak się, wiesz, przepytałem, jak to się dzieje, jak po kolei to wszystko jest planowane, jak to wszystko się dzieje, to okazuje się, że to nie być takie oczywiste. Więc tak przewijam jeszcze, no wiele rzeczy, bo mieliśmy sporo z Łukaszem Poremskim, sporo odcinków edukacyjnych, gdzie tłumaczyliśmy na przykład, co to są ETF-y, prawda? Albo to też wrócę do Grzegorza Zalewskiego, którym nagrywaliśmy odcinek o, jak wspominaliśmy aferę, tak, 4 lutego, czyli ten, nie pamiętam, który to był rok, także pamiętasz ten wystrzał na kontraktach, także ktoś tam sprzedał najpierw, później odkupował i tam później, wiesz, te polskie kontrakty latały w górę, w dół.
Piątek.
Nie, to był piątek? Już nie pamiętam, co to było. Czy to był piątek, ten 4 lutego, już nie pamiętam, którego roku, że to coś, to się działo, prawda, że ludzie ileż to pieniędzy potracili. No i takie rzeczy się dzieją. Oczywiście, wiadomo, no podcast ukazywał się bardziej, czasami nieregularnie, czasami regularnie, to różnie, różnie to bywało, ale na szczęście to już od jakiegoś czasu, no mamy nadzieję, że jakąś regularność złapaliśmy, bo nagrywam z tobą i nagrywamy, weszliśmy taki, no nie wiem, od kilkudziesięciu odcinków nagrywamy o tematach takich giełdowych, tak, że co na rynku, co fajnego wzrosło, co spadło, jakie są przyczyny i mam wrażenie, że pokazujemy tą fajną taką drogę edukacyjną, czyli jak inwestować, a nie jak inwestować, jak spekulować, tylko że staramy się zwracać uwagę na to, że patrzcie inwestorzy na fundamenty spółek, tak, żeby to było inwestowanie o takie, wiesz, to hasło scenariatu obywatelskiego przez całe lata, czyli inwestuj świadomie, że nie spekuluj, to nie są trzy karty, że to inwestowanie na giełdzie to nie jest rzut monetą, że nie ryzykuj nadmiernie, to, że inwestowanie na giełdzie ma sens i to jest fajna sprawa, naprawdę można pozarabiać pieniądze, jak się naprawdę ma tę wiedzę, poświęć się ten czas na edukację. I my to taki, mamy taki tandem, nie? Taki nie tandem, tylko nie wiem, że to na trzy podzielone, tak? Że nasz newsroom i raporty Ciekawa Spółka, że to polecamy śledzić, bo tam jest dużo takiej wiedzy, takiej edukacji, takiej fachowo podanej wiedzy. Drugim takim filarem z tego takiego miksu edukacyjnego to jest portfel, tak, który ty prowadzisz, ale też pokazujesz, bo to pokazywanie jest tak samo ważne jak skuteczność tych inwestycji, że jak te decyzje są podejmowane, że to nie są takie decyzje, że wstajemy rano, tak, a co to dzisiaj, to sobie kupmy, prawda? Tylko, że to jest raczej jak ta analiza jest prowadzona, jak stop lossy są prowadzone, jak tam nie dajemy za dużo tracić na jednych akcjach i tak dalej. No i trzeci, czyli właśnie podcast, gdzie staram się to ludzkim głosem tłumaczyć. Ja przypomnę, że takie hasło, które mamy, wiesz, w obrazku na iTunes, podam, tam jest, wiesz, Echa Rynku i tam jest co tydzień o giełdzie ludzkim głosem, żeby pokazywać, że to nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje, bo to ja zawsze staram się z tym walczyć, nie, że już ostatnie słowo tutaj, że inwestowanie na giełdzie w społeczeństwie polskim jest postrzegane tak, jak inwestor giełdowy, i to jest postrzegane tak, jakby, wiesz, pejoratywnie, że to taki, wiesz, spekulant, cinkciarz, wiesz, w negatywnym tego słowa znaczeniu, nie? Że on tu coś zakombinuje, tu coś ukryje, tu coś informacje poufną i dlatego zarabia pieniądze. Nic takiego nie ma miejsca. Inwestowanie na giełdzie to jest ciężka robota. Trzeba się ciężko narobić, żeby to w sposób przewidywalny budować. Trzeba się naprawdę dużo przede wszystkim uczyć, tak, i mieć tę, nie wiem, zdolność do podejmowania ryzyka, tak, to jest bardzo trudne. Ta psychologiczna część inwestowania jest szalenie trudna, tak, to jest nauka samego siebie. No i druga rzecz też, którą my się staramy walczyć, że taki postrzega się, że inwestowanie na giełdzie jest szalenie ryzykowne i trudne, że jak ktoś nie ma, wiesz, doktoratu z ekonomii, nie wiem, i zdanych CFA-ów, maklerów, doradców inwestycyjnych, to lepiej, żeby trzymał się od tego rynku z daleka. I my to też tą naszą działalnością, tym, wiesz, tym newsroomem i raportami, portfelem i podcastem staram się pokazywać, żeby to, że to jednak jest dla ludzi. Jesteś sprzedawcą marchewki, obsługujesz frezarkę, to nie myśl tak, że giełda nie jest dla ciebie. Giełda jest dla ciebie. Oczywiście musisz dostosować swoje inwestowania do czasu, do umiejętności, do temperamentu i tak dalej. Tak? Ale to nie są żadne czary. Bo skoro na zachodzie społeczności inwestorów, nie wiem, we Francji jest około 5 milionów aktywnych inwestorów, a w Polsce kilkadziesiąt tysięcy, tam 100 tysięcy, no to znaczy, że to my musimy równać do nich, a nie oni do nas. Tak? Skoro tam to jest możliwe, to w Polsce też to kiedyś możliwe. Ja się tak śmieję, że jak kiedyś będę odchodził na emeryturę, to żeby przy moim nazwisku w Wikipedii był taki zapis, że to jest ten, kto promował inwestowanie długoterminowe, dywidendowe. U ciebie będzie trochę co innego, nie?
Ale to wiesz, fajnie podsumować. Ja też miałem teraz w ostatni weekend miałem przyjemność takie szkolenie organizować, gdzie między innymi było kilka osób z frontdesku, z jednego z domów maklerskich. I tak porozmawiałem sobie na przerwę o takim profilu klienta, który oni obsługują. No i tam najwięcej osób to są też tacy klienci, którzy wiesz, przyjdą sobie do domu maklerskiego, złożą sobie zlecenie oczekujące na następny dzień i pójdą sobie spokojnie do pracy. Później sobie pewnie sprawdzą wieczorem po pracy, czy zlecenie weszło, czy nie. I to też chyba moje odczucie jest takie, że chyba takich osób pod względem ilościowym jest najwięcej u nas w inwestorach indywidualnych, właśnie takich osób, o takich jak powiedziałem. Najmniej jest chyba właśnie takich osób, które by bardzo tak mocno wnikliwie
takich traderów.
Tak,
że to spekulantów w pozytywnym tego słowa znaczeniu, którzy są bardzo zaangażowani, którzy siedzą na rynku długie godziny dziennie.
Chodzą na konferencje przede wszystkim inwestorskie, na te dni otwarte wszystkie. To spółki, ja takich osób z inwestorów indywidualnych to na palce jednej ręki można wymienić. Niestety.
Jest bardzo wąska, to pokazują nasze badania, to ogólnopolskie badanie inwestorów, które organizujemy już od 14 lat, w tym roku będziemy robili po raz 15, pokazują ten profil, prawda? Że jest bardzo wąska grupa tych takich super profi inwestorów indywidualnych. Oni są, prawda? I oni mają pokaźne portfele i tak dalej, ale to jednak jest mniejszość, ich jest tam kilka procent, prawda? Gro dominujących inwestorów są inwestorzy, którzy właśnie nie chciałbym powiedzieć, nie w sposób niedzielny inwestują, tak okazyjnie inwestują, prawda? No i my tą naszą działalność edukacyjną właśnie do tych inwestorów kierujemy. Naucz się to robić. To nie są żadne czary, tak? Trochę tam musisz popatrzeć, dostosuj swój styl inwestowania do czasu, który, to co mówiłem, do czasu, który posiadasz, do umiejętności, które posiadasz i do temperamentu, który posiadasz. Dobrze. No i tak to wszystko widzisz. Już od 2009 roku przez 200 odcinków sobie działamy, tak? Także zachęcam tu wszystkich do subskrybowania naszego podcastu. To najwygodniej jest przez iTunes tam sobie kliknąć, żeby na waszym iPhone'ie się to gdzieś odtwarzało, albo w albo w iTunes na komputerze, ale zawsze można plik MP3 sobie kliknąć ze strony. No i to tyle. To mam nadzieję, że 200 odcinków kolejnych upłynie nam szybciej, że zajmie nam mniej czasu niż o jest 2009, to już lat. 8 lat. No troszkę mniej, 7.
Jeśli utrzymamy naszą cykliczność co tygodniową.
To 4 lata. No, to miejmy nadzieję, że tak się okaże. Wiesz co, to już pamiętam, że przeżyliśmy przecież całą. Zaczęliśmy nagrywać w dołku, muszę zobaczyć, jak to wykres się, wiesz, styczeń 2009. To w dołku dołków. Prawda? Taki, wiesz.
To pewnie ładnie byś teraz zarobił, gdyby tak kupić WIG20 albo MWIG.
Wtedy, kiedy podcast ruszał, dokładnie. To by wtedy można było zrobić. To by było piękny czas. Ale wiesz, też pamiętam, omawialiśmy trzy duże mega prywatyzacje, wiesz, tam w 2010 PZU, Tauron, giełda, prawda? Później jakieś też coś mówiliśmy o debiucie energii. Fajnie. Fajne, trochę historii już jakby można było prześledzić. Tak? Natomiast jak to chciałbyś dowiedzieć, jak nie nagrywać podcastów, jak to niefachowo się robi, tak posłuchaj tych pierwszych, to będzie akurat. Mam nadzieję, że to teraz nam o wiele płynniej wychodzi, o wiele fajniej się nas słucha, że nabraliśmy troszeczkę doświadczenia. Dobrze. Przejdźmy może, tak żebyśmy nie popadli tylko w melancholię i wspominki, że to my teraz już na emeryturę idziemy i tak dalej, tak? No bo jeszcze się nigdzie nie wybieramy. Jest jeszcze trochę pieniędzy do zarobienia na rynku jeszcze przed tą emeryturą.
Tak? Leży jeszcze na ulicy do podniesienia.
Tak. Teraz można powiedzieć tak, że drodzy inwestorzy, chodźcie na rynek z waszymi pieniędzmi, my tam jesteśmy, czekamy.
Poschylajmy się razem,
tak, po pieniądze. Nie, wiesz co jest fajne w inwestowaniu w akcje, bo to się trochę różni, tak już filozoficznie, znowu ja już trochę jak starszy pan, jak już inwestor z brodą mogę powiedzieć, w inwestowaniu w akcje jest fajne to, że jest niezerowa suma, że suma jest dodatnia. nie? Bo są dywidendy, które spływają na rynek i inwestorzy, jednak to, że w długim terminie akcje rosną, to jest to zasadniczo prawdziwe, tak? To jest w odróżnieniu od rynku tam z dźwignią, wiesz, jakiegoś Forexu, tudzież rynku kontraktów terminowych, że strata jednego jest zyskiem tego, nie wiem, że zysk jednego jest stratą drugiego i to jest takie, wiesz, minus prowizja oczywiście, tak? To w przypadku rynku akcji, jak można powiedzieć, że tak przez lata płyną, to jednak no, bilans ogólnie jest in plus. Ktoś zarobił, ktoś stracił, ktoś zarobił, ktoś stracił i jeszcze spółki podrzucały dywidendę, więc tych pieniędzy powinno być z roku na rok coraz więcej na rynku, że powinniśmy, że to każdy ma szansę dzięki temu trochę jednak pieniędzy zarobić. To jest fajne w inwestowaniu w akcje. Zatem te przedsiębiorstwa się rozwijają, tak? To jest, wiesz, kurs walutowy się nie rozwija, tak? Kurs euro-dolar to tam się żadne PKB nie dodaje, tak? A jak kupuję jakąś spółkę, no to mam przynajmniej nadzieję, że tam pracują ludzie mądrzejsi ode mnie, którzy potrafią to zrobić i oni tę spółkę, wiesz, KGHM dzisiaj to nie jest ten sam KGHM, co ileś lat temu. CCC dzisiaj to nie jest ta sama spółka, co 5 lat temu i tak dalej, że to taka jest idea inwestowania w akcje. Ty co prawda inwestując na tydzień masz trochę inne pojęcie, trochę inne spojrzenie na tą sprawę, ale tak zasadniczo w długim terminie to jest fajne, że to nie jest gra o sumie zerowej. No to przejdźmy do tej naszej gry o nie o sumie zerowej, tylko o sumie dodatniej. Ile straciliśmy na Brio? No i właśnie, bo to my to łączymy, tak? Obserwujcie, drodzy słuchacze, portfel C, bo tam jakieś rekordy chyba znowu bijemy, tak? Oprócz Brio, które nam strasznie spadło.
No spokojnie, jeszcze do tych rekordów jest chwila, ale gdzieś tam pod tymi poziomami maksimów cały czas się obracamy, czyli takie poziomy między 34 a 35 tysięcy złotych na całym portfelu. O Brio. No, Brio ma to do siebie, że ostatnie no tam kilka tygodni to jest taki spadek tam z 34 na 29 obecnie złotych. To jest korekta. My mamy te akcje kupione po 20 zł z lekkim hakiem, więc na te około 50% prawie gdzieś tam cały czas utrzymujemy tą niezrealizowaną stopę zwrotu. No ostatnie spadki są spowodowane no, tą transakcją, która miała miejsce, jeśli dobrze pamiętam, przedwczoraj. Chodzi o to, że główny udziałowiec sprzedał część pakietu, tak, 800 tysięcy akcji po kursie 28 zł. I to spowodowało ten spadek, ale co jest istotne, dzisiaj w parkiecie została podana informacja, że pozostała część pakietu, która pozostaje u tego głównego udziałowca, ma lock-up na kolejne 12 miesięcy.
Czyli nie chodzi ma... o spółkę... Czy tak, zniknęło spółkę... niebezpieczeństwo, że ktoś teraz będzie sypał trochę?
Tak, tu zniknęło niebezpieczeństwo. To Brio było takie, no, musiało trochę powalczyć o swój profil wiarygodności przez wiele ostatnich miesięcy. To patrząc na kurs im się udało odzyskać i tutaj nagle taka sytuacja, że główny udziałowiec jednak chciał sprzedać jakiś duży pakiet, no mogło podchwiać trochę tą pracę wielomiesięczną, no ale tym lock-upem myślę, że sobie zagwarantowali i też pewnie strona kupująca to wymusiła i teraz no, wydaje mi się, że sentyment powinien powrócić i już ta cena jest powyżej znacznie 28 zł, więc no, czekamy teraz na wyniki kwartalne.
Mm-hmm. To tylko się przejdźmy przez jedno. A trzymamy to Brio dalej? Trzymamy.
Tak, trzymamy. Są dalej fajne wskaźniki rynkowe, perspektywy dalsze. Ten lock-up był chyba takim elementem, który mnie upewnił, że można dalej jeszcze trzymać te akcje.
Mm-hmm, dobrze. Przejdźmy tylko jeszcze przez jedną spółkę, którą mamy. Nie, przez dwie. To mamy Getin. To wystrzał na Getinie jakiś chyba niewiarygodny.
No tak. No,
ale Getin Holding.
62.
O jasne.
Złoty 62 jest w tym momencie, więc już te 50% mamy od listopada, tak?
No,
no tak.
Otrzymieć no, 2,5 miesiąca.
Dwa i pół miesiąca mamy 50% na tym Getinie. No jak się patrzy na wykres, patrzy się na ostatnie wyniki za trzeci kwartał, znacznie mocno polepszony sentyment do bankowości. No,
no to
proszę spojrzeć na BOŚ, na Alior. To są bardzo mocne strzały, więc dalej trzymamy razem. No.
Tak jest. Tak jest, no ale no wiesz, no, bo, ja się, bo to ile Getin Holding ma akcji w Getin Noble? Ile to to tam jest, bo jak, jaka to jest zależność? O Jezu, nie wiem.
Nie powiem ci, wiesz, nie...
Czekaj, ja wyświetlę tak szybciorem. Nie, to będą Aleszek Czarnecki ma, to jest, jest czapką.
Aleszek Czarnecki.
Bez czapką, czyli to w ten sposób, no bo nie wiem, to gdzieś coś stało z bankowością, bo to chyba sygnał Kaczyński dał, powiedział, że jednak frankowcy muszą sobie radzić sami. Tylko tak widziałem tylko po tytułach, nie zdążyłem tego analizować. Jest wystrzał na Getin Noble gigantyczny, przy to jeden z większych banków, których tak naznaczonych piętnem frankowców. A ile Millennium, bo to też jest frankowy
Kaczyński
bank.
Kaczyński trzęsie rynkiem, no umówmy się.
Millennium Bank dzisiaj 10%. To też jest znany bank, który też wiem, że wtedy w 2009 roku otarł się o bankructwo podobno. Nie mogę powiedzieć skąd wiem, ale podobno tak było.
I teraz oj, uważaj, tu KNF i dział prawny CI czuwa. I teraz mam do ciebie dobre pytanie. To jaki będzie tytuł tego podcastu? Czy prezes Kaczyński trzęsie giełdą? Czy
wspomnienie...
odcinek?
Coś, no zobaczymy, coś tam się lepiej będzie klikało, no ale widzę Millennium Shock, ale to przynajmniej jest, albo jest plus 10.
Czyli to łączy Kaczyńskiego i jubileusz 200 odcinków podcastu?
Tak, że prezes Kaczyński na 200-lecie podcastu, na
200-lecie,
tak, nie, na 200 odcinek podcastu Echa Rynku zatrząsł z giełdą. O, tak będzie, możemy razem. To wiedział, tak. Na pewno, też nas słucha. Pozdrawiamy pana prezesa Kaczyńskiego. Tak?
Pozdrawiamy no, i tak, ale, też.
Tak, ale słuchaj, ale przecież w ogóle cały rynek, całe wszystkie banki, widzę, że wystrzał, tak? No Alior dzisiaj skromnie, ale wczoraj ogień, tak? Wszystkie, co tu widzę? PKO, niech tak rzucę okiem. No, no też na też ogień, no wszystko widzę. PKO, BP w ostatnich dniach, też w ostatnich dniach, no dzisiaj 3%, ale też po dużych wzrostach. W ogóle cały WIG banki, czekaj, niech sobie wyświetlę, dzisiaj tylko 3%, a w ostatnie 5 miesięcy 27%. No odmrożenie ewidentne.
To chyba największe wzrosty są chyba na BOŚ-u, bo to jest tak. W połowie grudnia było 9 zł, teraz już jest 16.
No. I na tej fali, z racji tego, że PZU przecież zrenacjonalizowało kawałeczek sektora bankowego, PZU wzrost w ostatnie 5 miesięcy plus 40 parę procent. Widziałeś kurs PZU taki z ostatnich 5 miesięcy?
Nie.
Ja też, no, rzuć sobie okiem. Ja to mam często takie powiedzenie, że można linijkę położyć na kursie.
Znaczy tak równo?
No to jest definicja prostej.
Tak.
Kurs PZU ostatnie 5 miesięcy to jest definicja prostej. To jest niesamowite w ogóle, wiesz, praktycznie bez żadnej korekty, nie? Bez jakiejkolwiek.
Ale wiesz, to ciężko było to przewidzieć, wiesz, kupując PZU tam gdzieś pod te wydarzenia w bankowości przy 26 zł. No bo czy te kilka miesięcy temu zagrałbyś pod to, że PiS odejdzie od pomysłu pomocy frankowiczom na taką skalę właśnie dużą?
Nie.
Jak to był już standardowe hasło wyborcze i Dudy i PiSu?
Nie.
No to właśnie.
Nie. Raczej spodziewałem się miazgi
banków.
Raczej miazgi banków.
No tak. I pytanie, czy to było wykorzystanie informacji poufnej? Tak jak kiedyś Enea z Bogdanką zrobiła na malutką skalę? Czy nie?
No. Dobra, wiesz co, bo to okay, banki już tutaj jakby... A mówił Paweł Szczepanik, nie ma hosty bez banków. Wielokrotnie. Na konferencji Wall Street czy Profesjonalny Inwestor, to informacja tutaj dla naszych słuchaczy i stałych bywalców, będzie Paweł Szczepanik na najbliższej konferencji Wall Street. Także to, i zakładam, że powtórzy znowu to słynne zdanie, nie ma hosty bez banku, bo to, no pytanie, czy będziemy mieli jeszcze w czerwcu, 2-4 czerwca, czy będziemy mieli jeszcze hostę. To też jest takie, to też jest dobre pytanie. Zauważyłem zawsze, że jak jest Wall Street, to jest korekta. Tak jakoś tak wiesz. Trzeba sprzedać
Wall
akcje.
Do góry.
Trzeba nie, sprzedać akcje tuż przed Wall Streetem i odkupić tydzień po Wall Streetie. To wtedy jest wszystko jest lepiej. Dobrze. Widziałem, że nasze nieszczęsne PGE, które już, o Jezus Maria, ile jesteśmy w plecy PGE, tak, to też tam jest. Mamy to w portfelu dywidendowym. No, zakręca nam pod górkę.
Nie, no wiesz, 11,50 poważne poziomy się robią. Ja wczoraj na Twitterze dałem w tym moim codziennym cyklu wykresik dnia właśnie PGE jako to wydarzenie. Nie żadne inne tam banki, Maxima i tak dalej, tylko właśnie PGE, no bo to jest jednak dwuletnie przełamanie na jednej z największych spółek na giełdzie, trendu spadkowego. wydarzenie historyczne.
No, to naprawdę. Jeszcze na to APKP Cargo z tych naszych takich spółeczek.
Tak, to też nowe maksy są. No, czyli... Ale to PKP Cargo to w ogóle jest inny case. To chyba też nie zdążyliśmy powiedzieć, bo też fajny był artykuł w Parkiecie, który podsumował sytuację negocjacji związkowców w największych polskich spółkach a propos tych wszystkich podwyżek. No i tam największe problemy są w KGKM-ie. Oni żądają bardzo dużych podwyżek. W innych spółkach jakieś takie powiedzmy racjonalne i tak dalej, a w PKP Cargo nic, żadnych roszczeń na ten rok.
No PKP Cargo, wiesz, od dołka mniej więcej w pierwszym kwartale 2016 roku 28,57 przez 54 zł.
No widzisz, zaklinałem to PKP Cargo, tak nie do końca wierzyłeś, tak samo jak w przypadku ABC daty chyba, no i to się jednak jakoś tam podbija.
No, te fundamenty pełza się. Pełza powoli. No tam jeszcze, nie, oj, to musi dużo popełzać, żebyśmy doszli do swoich poziomów.
Myślę, dobra. Że nie aż tak dużo, tam mamy gdzieś około 80 chyba ten to kupno, więc jedyne jeszcze 50%.
Dobra.
No ale to wiesz, no to co, przy 30 mówiliśmy, że jeszcze 200%, tak?
No dokładnie, tylko 50. Dobra, a to czekaj, a co mówiłeś ABC Data? No też ABC Data też tam, że tak powiem, wiesz, poszorowała pod nie złoto 80, jest 2,24, tak? No dobra, to zobaczymy jeszcze. Dobra, słuchaj, i KGHM, bo to też jakby, to widziałem jakąś hiperrekomendację na tym KGHM-ie.
No to 144 dostało od DMP KOBP rekomendacje. Takie główne wnioski, które można było przeczytać z tego raportu, to, że no, tak naprawdę te ostatnie wzrosty miedzi, które gdzieś tam zaprowadziły kurs pod 5900, 5800, pod 6000, to one już według autorów są w dużej części w cenie. Ale ci analitycy dalej uważają, że ta miedź będzie rosła jednak. I tutaj pod to oni dają taką wyższą wycenę versus rynek. No oraz to, że tam czarnym koniem może być ten molibden, który ma z kolei ceny molibdenu, mają bardzo duży wpływ właśnie na Sierra Gorda, czyli to aktywo, ten projekt największy zagraniczny KGHM-u, który do tej pory mocno zawodził pod względem wyników, a ostatnio zaczynają być jakieś przebłyski, że jednak gdzieś tam jakieś pozytywne niespodzianki mogą tam się wydobyć.
Jeszcze zdejmą to z odpisów, nie? Będą, wiesz, bo tam jest, przypomniałem, był odpis ten gigantyczny na 5 miliardów? O Jezu, już nie pamiętam.
No, ale teraz wszystko wskazuje, że będą kolejne odpisy na Sierra Gorda, bo Sumitomo zrobiło gigantyczny odpis właśnie kilka dni temu, więc to rodzi obawy, że i KGHM teraz znowu dokona kolejnych odpisów.
A, że jednak, że mimo tego, że to się tam zaczyna być powoli rentowne.
No tak, ale tu bardziej chodzi o wycenę takiego aktywa, już nie tylko rentowność, ale też o, wiesz, perspektywę wartości tych wszystkich złóż i pokładów, tych wszystkich tam surowców. No a tam te średnie ceny z ostatniego tam roku czy dwóch, a przynajmniej chyba 24 miesiące uśrednioną, no to te ceny jednak są dalej w trendzie spadkowym. Więc no, pewnie są przesłanki dla ludzi z wielkiej czwórki, z tabeli.
A, bo to w ten sposób się robi. Okej, okay, rozumiem. Dobra, ale wiesz co, ale tak jeszcze patrzę na cenę bieżącą KGHM, 125 zł. Jak tam był? Bije w to 130, ale jeszcze nie przyjdzie. 125 zł. Historyczny max KGHM z przełom 2012 i 2013 roku. Ile według ciebie był max na KGHM-ie? Coś pod 200?
Nie, 200? Już pod 200, no.
Albo 200, już kurczę, nie pamiętam. Gdzieś tak dalej. Ale jak się odejmie wszystkie historyczne dywidendy, które spółka w tak zwanym międzyczasie wypłaciła, to max KGHM-u to jest 163 zł i 10 groszy. A teraz jest 125. To naprawdę już niedużo brakuje do czegoś, co będzie można nazwać historycznymi szczytami na KGHM-ie. Z czegoś, co się jeszcze tak niedawno śmialiśmy, nie?
Ja akurat też tam gdzieś 3, 4, 5 dni temu też w wykresiku dnia pokazałem KGHM i jednak tutaj pokazałem techniczną sytuację, ważność takich dwóch oporów bardzo istotnych. No i tam stwierdziłem jednak, że bez przebicia miedzi tego oporu powyżej 6000, no to już nie daje szans KGHM-owi, żeby on przełamał takie ważne opory, które tam są właśnie między 120 a 130 zł.
No ja jestem niepoprawny optymistą, ale wiesz, to się nie stanie tak obstryk od linijki pójdzie, wiesz, jak PZU teraz ostatnio, nie? I tak dalej. Ale to na chodzi o to, że to już niedużo brakuje. Wiesz, o co chodzi? Jak był, wiesz, KGHM po 60 i ktoś powiedział, że to musi wzrosnąć do 160, no to gdzie? ale jest po 125. To już naprawdę nie jest taka, wiesz, jakaś absurdalnie wysoka wycena. To tak samo, jak właśnie wróćmy do tego PKP Cargo, jeszcze tylko 50% musi wzrosnąć, żebyśmy wyszli na zero. No całkiem uważam, nie jest to jakoś całkowicie nierealne. Dobrze, słuchaj, wpisali do planu odcinka coś takiego, czy ja nie mam żadnego pojęcia, to zakładam, że mi powiesz. O co chodzi ze strategią Bogdanki?
To, że jest opublikowana
wczoraj. I co w tej strategii?
Nic nowego tak naprawdę. W ogóle nie zaskoczyło to rynku. Strategia taka mocno konserwatywna. Takie najważniejsze założenia, stała mniej więcej produkcja roczna na około 9 z kawałkiem milionów ton. To, że oni jak weszli już do grupy Enea, no to Enea ma w perspektywie tam kilku lat zwiększyć produkcję tak na własne potrzeby tego węgla właśnie z tytułu Bogdanki. To, że CAPEX, czyli te inwestycje prorozwojowe, wydatki na te inwestycje, no tak naprawdę nie będą jakoś tam rosły. No bo jak produkcja ma nie rosnąć, to dlaczego też inwestycje miałyby rosnąć? Więc inwestycje bardziej takie naturalne w zastępowanie starych maszyn, budowę nowych tam pewnie korytarzy i tak dalej, i tak dalej. Dalej, co tam jeszcze? No, że dalej oczywiście, żeby wydłużyć żywotność kopalni, no to nowe obszary muszą zagospodarować. To też jest ujęte w strategii, ale tak to kompletnie nic tam jakiegoś efektu wow strasznie prorozwojowego nie było i rynek tutaj mógł się też zastanawiać, czy będzie jakiś podpunkt w strategii dotyczący tego, że Bogdanka miałaby zaangażować się mocniej w segment wytwórczy. Czyli nie wiem, Bogdanka by na przykład sama zbudowała elektrownię przy swoich złożach. No tam za bardzo jakichś takich strasznie konkretnych rzeczy nie było w tym zakresie, więc rynek mógł trochę odetchnąć, no a to chyba zakładała ostatnia rekomendacja z BZWBK, która pokazała wycenę Bogdanki na 23 zł. A teraz jest tam pod 70, tak?
No.
Więc rynek prawdopodobnie tutaj, część rynku się pewnie zdziwiła.
A propos Bogdanki, zamknęliśmy tego shorta na JSW.
Tak, zamknąłem tego shorta.
Zarobiliśmy na nim parę złotych.
550 zł brutto, więc to chyba nie jest najgorszy wynik, ale tak się śmiałem, bo zamknąłem tego shorta i w ostatnie dwa dni węgiel koksujący spadł o kolejne tam $15 na tonie, ale kurs JSW w ogóle w bok dalej cały czas idzie. Tam w tym artykule, w tym tekście, gdzie wskazałem te argumenty, dlaczego zdecydowałem się na zamknięcie, no podałem sporo tych czynników, które naprawdę pokazują bardzo niejasną sytuację w tym momencie na kursie. Pod to, co grałem, zakładając tego shorta, to już praktycznie wyparowało, więc wolałem po prostu wyjść i stanąć z boku i dalej obserwować. Szans i zagrożeń jest bardzo dużo w tym momencie na JTZW.
Mm-hmm. No ryzykowne tutaj już jest. Też tak to widzę. Nie potrafię się podjąć jakiegoś tam prognozowania, wiesz, bo nie, wiesz, jest grupa spółek, która już tak mam, posiadam, to jestem tam spokojny. Coś tam spadnie 5%. Ja dalej jestem spokojny, bo ja wiem, mam tą spółkę tak mniej więcej na radarze i kojarzę, okej, dobra, to tam jak spadnie 5-10%, to się nie ma prawa nic stać. To, co teraz na JSW, to po prostu jest wielka niewiadoma dla mnie. To może być i plus 100%, jak i wiesz, minus 50%. Tak jak nie czuję się tutaj, wiesz. Nie mam tego tak do końca, wiesz, tych fundamentów tej spółki. No plus cały czas ten negatywny sentyment do JSW, to mi się trochę utrzymuje, że cały czas ja w te wzrosty, te gigantyczne wzrosty, tak patrzyłem cały czas i nie wierzyłem. No ale dobra, to zostawmy JSW, bo już mi je już wielokrotnie rozkładali na czynniki pierwsze w naszych historycznych nagraniach. Dobra.
To... I co, Alma jeszcze chyba, nie? Plus
Matko
25.
Boska, to jest dopiero hit. Zapomniałem na śmierć. No Alma to jest przecież nowy cesarz spekulacji ostatnimi czasy. Nie?
Nie ma Elektrimu, to jest Alma.
Nie wiem, czy widziałeś ostatnio redaktor Krupa, tak były naczelny Forbesa, umieścił na Twitterze zdjęcie, jak się jest wyburzany budynek Uniwersalu. Tak, było takie zdjęcie, że jak on to nazwał, symboliczny upadek, wiesz, cesarza spekulacji, no bo to Uniwersal był takim pierwszym cesarzem spekulacji, nie?
Piękna sprawa. No a w Almie w końcu nadeszło info upragnione przez obóz popytu, że jednak nowy inwestor objął akcję, opłacił po złotówce. Także no, przejął już większościowy pakiet w tym momencie i wczoraj wieczorem to info się ukazało. No i na otwarciu dzisiaj plus 30% była luka. W tym momencie jest godzina tam 11:30, mamy piątek, kurs jest plus 25%, obrót 1 milion sztuk.
Upadnie ta Alma czy przetrwa?
To też jest pytanie dobre. Na pewno ja wątpię, żeby brand został utrzymany właśnie, bo już jest chyba zbyt źle kojarzony na rynku. No pytanie, co tak naprawdę na dzisiaj kryje się zarówno po stronie aktywów, jak i przede wszystkim zobowiązań tej spółki i jaki pomysł w ogóle na to ma, no bo jak się spojrzy na to, co posiada nowy akcjonariusz Almy większościowy, no to tam w jego portfelu jest naprawdę bardzo dużo różnych aktywów, działalności z przeróżnych branż. Kompletnie nie wiadomo, jaki on ma plan na Almę.
No Alma jest chwilowo taką fajną spółką, jak to Piotr Rybicki określił chyba w wywiadzie w Bankierze, spółką z zeroosobową radą nadzorczą. Nie ma nikogo, nie? To po prostu, wiesz, jest jakaś czarna dziura, tak? Bo to tam był wywiad, który mówił o tym, że tam no, prawo mówi w Polsce, że spółka akcyjna musi mieć przynajmniej 5-osobową radę nadzorczą, a jak się przynajmniej ktoś rezygnuje z 5-osobowej rady nadzorczej, staje 4-osobowa, no to zarząd spółki, no, generalnie spółka musi przedsięwziąć działania w celu uzupełnienia składu rady. I mówi się o takiej radzie nadzorczej, jak że jest kadłubowa rada nadzorcza, to w przypadku Almy 0-osobowa rada nadzorcza jest szczególnym przypadkiem kadłubowej rady nadzorczej. Czy w ogóle taka spółka może działać? No, teoretycznie nie, no ale jak widać działa, jest, tak? Jest, no, ultra ryzykowna spółka. Aczkolwiek jak widać na ultra ryzykownej spółce właśnie dzisiaj można było zrobić 24%, tak jak tu i teraz, jak nagrywamy. Szok. Szok.
No, to jest właśnie spekulacja. To bardzo ciekawy case, więc stoimy dalej i patrzymy, jak się Alma potoczy, jak się Action potoczy.
A co w Action? Bo już też tak jakoś straciłem ostatnio. Co w Action? 4% dzisiaj do góry.
Nie,
ale generalnie w bok. Nic nowego się tutaj. Walczą. Dobra. Okej, dobra, słuchaj, jeszcze tak popatrzę. WIG20. Ile jest WIG20? Tak wspomnę, że nie śledzę go. Powyżej 200. Ty, no 250. To poważne już poziomy, powiem ci. 250. Naprawdę, wiesz.
Jest ogień, wywaliła jednak banki i energetyka.
Czyli no, fundament tego, na czym stoi WIG20. Banki i energetyka.
No i no i paliwówka, no przecież Orlen i Lotos ostatnio.
No tak, przecież Lotos na historycznych maksimach, nie? To wczoraj, no dzisiaj akurat nie, ale wczoraj, przedwczoraj, to był jakiś szok, ponad 43 zł na Lotosie. To jest historyczne maksimum, czy tylko takie roczne? Czekaj, jak sobie spojrzę. To już niech popatrz. Nie, to jeszcze nie jest historyczne maksimum, ale no ogień niesamowity na Lotosie wystrzał.
A pozostali przedstawiciele branży paliwowej niestety w dół. Petrol Investi Serinus. Tak w ramach żartu. Aha.
Orlen 86,50. Też widać pobudka z trendu takiego bocznego. Też będzie tam, no bije głową w te 90, tak? To jest naprawdę no, wzrosty branży paliwowej. No i to są imponujące. No i to wszystko, co powiedzieliśmy. Banki plus energetyka plus paliwa. I mamy WIG20 tam, gdzie mamy. No jak to przez te lata, jak on tam był poniżej 2000 punktów, już się tak przyzwyczaiłem, że teraz każde notowanie, że jest, widzę dwójkę z przodu, to nieźle. A to wbrew tak naprawdę to jest jeszcze przecież daleka droga, nie?
Do 4000 to daleka droga.
Jaki jest
max? Tylko 90%.
Jaki jest max WIG20? 3940 w 2000? Tak, mam 3940. Jeszcze ile? To będzie,
no, tam... 90.
O, i teraz wyobraźmy sobie, że mamy wycenę tego, co mamy, plus 90%. No, to tak będzie, to będzie dobrze, tak? No ale wiesz co, no to przecież jak popatrzysz...
Będę niezadowolony, jak tylko mój portfel rośnie o 90%, a WIG20 też o 90%. Będę wychodził zły niesamowicie. No,
ale patrz, Nasdaq, historyczne szczyty. Wczoraj? Wczoraj, oczywiście. Dobrze mówię?
Apple,
historyczne szczyty, tak, historyczne szczyty. Ale Dow Jones, jak to tam wygląda? Też na pewno historyczne szczyty. Tak zakładam, czego, jaki jest ticker? A jest tutaj, ma. No, przecież mówiło się jeszcze niedawno, że 20 tysięcy przebije. No oczywiście, wczoraj 20 206 punktów. Historyczne szczyty. No kurczę. A my, A my się martwimy tym, że coś tam wzrośnie o 90%. No nie martwmy się, przywitajmy, niech tam wzrośnie te 90%. No jakoś będziemy z tymi żyli, no ciężko będzie, tak? Naszym zadaniem jest to, żeby zrobić więcej niż 90%, w tym czasie co szeroki rynek wzrośnie o 90%.
Nie, no prezes Kaczyński nam to zapewni, no jestem tego pewien.
Na 300 wydanie podcastu Echa Rynku prezes Kaczyński nam załatwi. WIG 20 na poziomie 4000 punktów.
Mam nadzieję, że 300 podcast będziesz z nim nagrywał.
No jak nas słucha, panie prezesie, jak na pana słucha, to serdecznie zapraszamy. Zobaczymy, jak tam możemy, podyskutujemy o to.
Weźmiemy w krzyżowy ogień
pytań. Krzyżowy ogień pytań, tak? Jakie spółki pan prezes rekomenduje nam do kupna, tak? To będziemy
się... A są jacyś producenci karmy dla kotów na giełdzie?
nic o tym nie wiadomo. Nie w Polsce. No dobra, kota pana prezesa Kaczyńskiego też pozdrawiamy w takim razie. Dobra.
I pijemy mleko.
To co, to wszystko, nie?
Wszystko.
Rafał, jako prowadzący odcinek, jeszcze czyń honory domu.
To wszystko na dzisiaj. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka podcastu Echa Rynku, który ukaże się już za tydzień. A tymczasem żegna was dzisiaj Rafał Żyński i
Michał Masłowski. Do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia.